Czwartek po godzinie 12.30 to tradycyjnie czas na spotkanie z profesorem Andrzejem Januszajtisem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Dzisiaj wycieczka w przeszłość.
Tak jak zwykle, z tym, że w przeszłość tym razem smutną. No jest koniec marca, więc nieodmiennie musimy wspominać zniszczenie Gdańska 71 lat temu. Zniszczenie było okropne. W całym mieście naliczono mniej więcej 60% obiektów, natomiast w Śródmieściu, czyli w historycznym Gdańsku, ponad 90%. Kto i kiedy zniszczył Gdańsk? Na ten temat oczywiście wiemy dziś znacznie więcej niż kiedyś. Mamy dostęp do źródeł, mamy dostęp do wspomnień wypędzonych przesiedleńców. Nie tylko, przecież byli także Polacy. Ja byłem tutaj pierwszy raz w grudniu 1945 roku i było jeszcze mnóstwo ludzi, którzy pamiętali dobrze, co się działo, bo przeżyli to na własnej skórze. Poza tym są rozmaite sprawozdania, gazety też z tamtych czasów, chociaż ostatnia pokazała się dopiero wtedy, 23 marca. Zacznijmy od nalotów, więc w sumie było co najmniej 15 nalotów. Na początku przylatywały samoloty angloamerykańskie. Ze względu na odległość, Gdańsk był jednak dość daleko, musiały powracać na odległe lotniska i mogły zabierać tylko niewielkie ładunki bomb. I te pierwsze naloty w sumie przynosiły niewielkie zniszczenia. Pierwszy nalot w nocy z 11 na 12 lipca 1942 roku. W Śródmieściu uległ zniszczeniu tylko jeden dom na obecnej ulicy Dziewanowskiego. Kolejny nalot w tym samym roku, 18-19 sierpnia, też nocny, też nie poczynił większych szkód. Potem 20 sierpnia 1942 roku po raz pierwszy przyleciały samoloty sowieckie i zdołały zrzucić bomby na kamienicę przy ulicy Jesionowej we Wrzeszczu. Samoloty aliantów zachodnich bombardowały jeszcze Gdańsk 4 razy. 9 października 1943 roku nalot był niezbyt groźny. 22 grudnia tegoż roku wziął za cel port i stocznię. Natomiast w nocy z 18 na 19 stycznia 1945 roku, jak pisano wówczas, trafił przepełnione uciekinierami miasto Gdańsk niszczący atak bombowy 300 do 400 superfortec amerykańskiego typu. Samoloty przyleciały z zachodu i poleciały na wschód. W nocy na 20 stycznia przybyły ze wschodu, zrzuciły prawie bez przeszkód ładunek na miasto i odleciały na zachód. No, obrona przeciwlotnicza była już wtedy bardzo słaba. No, jak widać, wtedy jeszcze mogły korzystać z lotnisk sowieckich, rosyjskich, natomiast potem już było to niemożliwe i dlatego więcej nalotów angloamerykańskich nie było. Natomiast potem zaczęły się coraz silniejsze ataki lotnictwa sowieckiego. 26 stycznia 1945 roku celem były okolice dworca głównego. Luty był, jak się wydaje, wolny od nalotu. Natomiast w marcu zaczęło się piekło. 9 marca bomby spadły m.in. na siedzibę Straży Pożarnej, a to było w dworze miejskim na ulicy Ogarnej. Dzisiaj jest tam plac Polaka. 16 marca spłonął kwartał domów między Ogarną i podwalem przedmiejskim od ulicy Zbytki do Słodowników. Część spichlerzy. Pożary wybuchły przy ulicach Świętego Ducha, Szerokiej, Wałowej na Długich Ogrodach. No jeszcze tutaj dodam, że 9 marca w tym poprzednim nalocie również uległ zniszczeniu dom strzelców przy obecnej ulicy 3 Maja. Na lot 18 marca trafił ratusz głównego miasta, Muzeum Miejskie przy ulicy Rzeźnickiej, dalsze spichlerze na wyspie i dworzec przy Toruńskiej. 19 marca samoloty bombardowały głównie lotnisko na Zaspie. Nad ranem 23 marca kontynuowano naloty na okolice lotniska i szpitala na Dębinkach oraz na Młyniska i Nowy Port. Pożar zniszczył szpital Świętego Ducha, gdzie dziś jest szkoła przy grobli. Inny zagroził zbrojowni. Odtąd aż do 27 marca, kiedy Rosjanie zaczęli wkraczać do Śródmieścia, praktycznie nie było dnia bez nalotów. Ale 23 marca zaszła decydująca zmiana, mianowicie napierające od zachodu wojska sowieckie zajęły Sopot i wzgórza Oliwskie, co umożliwiło bezpośredni ostrzał Śródmieścia. Tego samego dnia wyszedł ostatni numer właśnie gazety Danziger Forposten. Jak wynika z niego, wieża ratusza jeszcze stała, to znaczy z hełmem, i Kościół Mariacki był nietknięty. Zresztą potwierdził to w korespondencji ze mną w swoim czasie i w rozmowach ostatni pastor Kościoła Mariackiego, ostatni niemiecki proboszcz, dr Gülco, którego spotkałem w Lubece w 1975 roku. On powiedział, że do 27 marca Kościół Mariacki był cały, malutkie jakieś tam uszkodzenia. Natomiast tegoż dnia, właściwie nocy, trafiła go bomba zapalająca i zaczęły się palić dachy, a nie było już wody, wodociągi nie działały. I wtedy kościół uległ zniszczeniu. No cóż dalej możemy powiedzieć. 25 marca kanonada i bombardowanie zamieniają Gdańsk w morze płomieni. Przestają działać wodociągi, to już mówiłem. 26 marca wojska sowieckie zajęły Oliwę, 27 praktycznie bez walki Wrzeszcz i docierają do Śródmieścia. I tutaj jeszcze o tym kościele mariackim mogę powiedzieć, potwierdza relacje, wspomnienia po tylu latach doktora Gilcowa. Potwierdza to taki fragment wspomnień ostatniego rektora niemieckiego Politechniki Gdańskiej, Egona Martyrera, który w nocy z 26 na 27 marca nie mógł się przedostać na stogi, gdzie czekał na niego kuter, który miał go zabrać, bo przez Śródmieście nie mógł się przedostać, bo płonęło Śródmieście Gdańska. I wobec tego przez Wrzeszcz, Nowy Port, tamtędy jakoś dotarł i się uratował. I w jego wspomnieniach jest taki fragment, który tutaj zacytuję. Płynął na Hel w nocy, to było 27 marca nad ranem. I pisze tak. To był najbardziej przejmujący moment w moim życiu. W buzujących płomieniach stało całe miasto, a w środku jak symbol nietknięty Kościół Mariacki. Ciemna chmura dymu wisiała nad miastem i stopniowo otulała straszny obraz coraz gęstszym welonem, upiornie podświetlonym przez drgające płomienie. Proszę Państwa, Gdańsk został zajęty 28 marca Śródmieście, bo oczywiście na przykład tam gdzieś w Sobieszewie Niemcy jeszcze aż do kapitulacji bardzo długo siedzieli, zdołali jeszcze transportować do Rzeszy wielu uciekinierów. Natomiast samo Śródmieście, jak powiedziałem, 28 marca wywieszono wtedy flagę polską na dworze Artusa. Tu też warto zajrzeć do wspomnień chorążego Zbigniewa Michela, nieżyjącego już dzisiaj, który tę flagę wywieszał. Wynika z niej to samo, co we wszystkich wspomnieniach się powtarza, że niezależnie od tego, że były już spore zniszczenia, wtedy zaczęło się systematyczne, chociaż częściowo także żywiołowe, podpalanie miasta. Systematyczne, jeśli chodzi o kościoły, bo przyjeżdżały ciężarówki, przywoziły kanistry z benzyną, a żołnierze sowieccy rozlewali ją w kościołach i podpalali. Udało się uchronić kościół świętego Mikołaja, bo ksiądz, który tam był, dobrze znał rosyjski i jakoś potrafił im wyperswadować. Gorzej było w kościele świętej Katarzyny, gdzie pastor Reimer, nie znający oczywiście języka, próbował bronić kościoła przed podpaleniem. To go po prostu zastrzelono. Chodzili od domu do domu, szukali pieniędzy, szukali wódki, szukali kobiet. Było to inferno niszczenia miasta. Ileż jest na to dowodów? Na przykład Stanisław Strąbski, który tu przyjechał, korespondent, pisał tak. Wjeżdżamy na długi rynek, to znaczy na długi targ. Resztki ratusza, resztki dworu Artusa, wszędzie płomienie i dymy. On to pisał 2 kwietnia. Jeszcze się paliło. Profesor Pelczar, dyrektor późniejszy Biblioteki Gdańskiej, pisał też, 9 kwietnia zaczęły się palić domy na ulicy Wałowej, niedaleko biblioteki, na Łagiewnikach. Jest wiele takich potwierdzeń. Jest też takie zdjęcie z lotu ptaka z połowy kwietnia, gdzie główne miasto jest już wypalone, ale na Starym Mieście, zwłaszcza na północy, a pogoda była świetna, widać opar, taki jakiś podejrzany dym. Był człowiek, który mógł jednym słowem to zniszczenie zatrzymać. To był generał Batow. Nie zrobił tego. Puścił swoich żołnierzy. Polscy żołnierze próbowali bronić, to ich odesłano najpierw do Wrzeszcza, potem do Gdyni, żeby nie przeszkadzali. Jest taka mapa zniszczeń na terenie Polski. I można na niej zobaczyć przedwojenną Polskę i jej granice. Wszystko, co za granicami było niszczone na terenach, które należały przed wojną do Polski, tych zniszczeń nie widać. No tak się dziwnie składa, że generał Batow został później za czasów tak zwanej komuny honorowym obywatelem Gdańska. To rzeczywiście jest jakieś nieporozumienie historii. Natomiast co do tych Rosjan, którzy leżą na cmentarzu, to jedno mogę o nich powiedzieć. Oni Gdańska nie niszczyli, bo po prostu zginęli wcześniej. Także do nich akurat ja osobiście nie miałbym pretensji. To tyle, jeśli chodzi o wspomnienia czasów okropnych, które nigdy już nie mogą się powtórzyć.
Profesor Andrzej Januszajtis, czwartkowa gawenda poświęcona Gdańskowi. Za tydzień, panie profesorze, już możemy zdradzić temat, czy na razie jeszcze nie?
Nie wiem, może o herbie Gdańska porozmawiamy. O rzeczach na pewno piękniejszych, przyjemniejszych. Zresztą Gdańsk mamy odbudowany, no nie do końca, ale przepięknie, jest nadal jednym z najpiękniejszych miast świata.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.